Witam Państwa w kolejnym odcinku cyklu Kulisy Historii. Dzisiaj mam przyjemność gościć w Centralnym Przystanku Historia Instytutu Pamięci Narodowej pana profesora Antoniego Dudka, historyka, politologa, komentatora, również politycznego wykładowca akademickiego, autora m.in. Reglamentowanej Rewolucji. Nie ukrywam, panie profesorze, że to jest moja ulubiona książka. Ze względu na swoją specyfikę i to, że to był taki trochę kij w szprychy dla wszystkich środowisk, ta książka zupełnie zmieniła obraz tego, o czym myśleliśmy, co działo się pomiędzy stanem wojennym a 89 roku. Także książki, którą sobie odświeżyłem ostatnio, rozmawiając z doktorem Muszyńskim o Bolesławie Piaseckim. To jest bardzo ciekawa i aktualna książka. Zresztą i Wojciech Muszyński z pełnym szacunkiem się do tej książki ostatnio, jak z nim rozmawiałem, odnosił. Bardzo ważne książki od Tadeusza Mazowieckiego do Hanny Suchockiej, gdzie jest znakomicie opisany okres zjednoczenia Niemiec i jak to wyglądało z perspektywy polskiej. Pełny szacunek za tę książkę również. No i proszę Państwa, kolejna wersja historii politycznej Polski 1989-2023. Jedna z wersji, panie profesorze, miała już wartość kolekcjonerską, to wydanie Arkan. Te książki krążyły już w bardzo dużych cenach, w różnych antykwariatach i w internecie. Czym ta wersja różni się od poprzednich książek, panie profesorze?
Tak, witam, dziękuję za
jeszcze
zaproszenie.
Jeszcze tutaj o historii, bardzo ważny podcast, proszę Państwa.
Tak, dziękuję za zaproszenie, więc od razu wyjaśniam, że oczywiście największą różnicą jest całkowicie nowy, ostatni rozdział, czyli tak jak poprzednie wydanie kończyło się dojściem Prawa i Sprawiedliwości do władzy w 2015 roku, tak ta obecne wydanie kończy się wyborami z ubiegłego roku, 15 października 2023, czyli ponad 100-stronicowy rozdział obejmuje te ostatnie 8 lat i ostatnie zdjęcie i ostatnia informacja w tej książce to jest zdjęcie z utworzenia koalicji Platformy Obywatelskiej, czy Koalicji Obywatelskiej z Trzecią Drogą i Lewicą. No nie ma już powołania rządu Tuska, bo proces techniczny by już tego nie wytrzymał, wydania książki, ale też i to należy już do nowego okresu historycznego. Tak naprawdę uważam, że 15 października 2023 roku jakiś kawałek historii Polski został zamknięty. Natomiast co do pozostałych różnic, to ponieważ ja już przy poprzednich wydaniach zrozumiałem, że jeżeli ja będę tylko dopisywał kolejne rozdziały, to ta książka prawdopodobnie już przy poprzednim wydaniu, gdybym wcześniej nie dokonywał szeregu zmian, kondensacji, skrótów, miałaby ponad 1000 stron, więc ta by miała 1200 albo coś między 1100 a 1200. Ja uważam, że to nie ma sensu, że oczywiście potrzebne są cząstkowe, bardzo szczegółowe monografie i mam nadzieję, że będą różnych okresów wydarzeń będą powstawały i częściowo powstają. Natomiast musi być też synteza w jakichś rozsądnych rozmiarach i uważam, że 700 kilkadziesiąt stron to jest rozsądna już górna granica i w związku z tym, co musiałem zrobić? No musiałem poddać bardzo mocnej kondensacji pierwszą część książki. Dlaczego? Dlatego, że jak pan zechciał zauważyć, wydałem książkę od Mazowieckiego do Suchockiej, gdzie na ponad 500 stronach jest bardzo szczegółowo opisana historia polityczna Polski lat 89-93. W związku z tym w tej książce to zostało bardzo mocno odchudzone, z odesłaniem oczywiście do tamtej książki, bardziej zainteresowanych tym pierwszym okresem, ale zarazem też to nie polegało tylko na po prostu wycięciu pewnych fragmentów, także i na tym. Ale ja pewne rzeczy napisałem w sposób bardziej skondensowany, ale także ja przemyślałem nieco ten początek jakby narodzin III Rzeczpospolitej. Inaczej to widziałem niż w latach 90. w tej chwili, kiedy pisałem pierwszą wersję jeszcze tej książki jako tak zwane pierwsze lata III Rzeczpospolitej. Więc jest to nie tylko skrócone, ale jest to bardziej skondensowane. I później cała ta część między rokiem 93 a 2015 została poddana różnego rodzaju zmianom. Czasem niewielkim i to są takie punktowe uzupełnienia, że się jakaś sprawa wyjaśniła, jakiś proces się zakończył, bo u nas procesy potrafią trwać sądowe po kilkanaście lat, więc kiedyś tam o nich pisząc nie byłem w stanie podać wyroku. No tutaj jaka klasyczna historia, sprawa Beaty Sawickiej, która miała dla mnie nieoczekiwany finał. To przypomnę, ta skorumpowana posłanka Platformy, która była bohaterką afery przed wyborami w 2007 roku. Kilkanaście lat tak naprawdę trwało, aż zapadł prawomocny wyrok, zresztą uniewinniający ją, co uważam za bardzo zabawne. No i tego typu uzupełnień jest więcej. Najwięcej jest ich w rozdziale przedostatnim, czyli obejmującym lata 2007-2015, a więc rządy Platformy Obywatelskiej. Dlaczego? Bo tu się okazało stosunkowo sporo nowych źródeł. No podam przykład. Radek Sikorski zechciał opublikować swoje wspomnienia, gdzie podaje bardzo szereg ciekawych informacji dotyczących różnych wydarzeń w polityce zagranicznej, ale także na przykład ostatnia kampania wyborcza zaowocowała za sprawą działań, no myślę, że nie będzie to dla nikogo tajemnicą, że profesora Cęckiewicza, który jak wiadomo na potrzeby serialu Reset przeprowadził głębokie kwerendy, ujawnił przy tym niektóre ciekawe dokumenty. Nie wiem, czy to leżało w interesie państwa polskiego, ale na pewno w moim interesie, także Sławku bardzo dziękuję. Tam była bardzo ciekawa notatka z rozmowy Angeli Merkel z Donaldem Tuskiem, która uprawdopodobniła moją wcześniejszą hipotezę o przyczynach, dla których Donald Tusk się zdecydował na reformę emerytalną, co ja wcześniej sugerowałem, a teraz mam już pewne potwierdzenie i ktoś, kto porówna ten fragment w poprzednim, obecnym wydaniu, zrozumie, jaką miałem satysfakcję, kiedy moja hipoteza się zmaterializowała w postaci jakiegoś dowodu. Zapewne będą jeszcze kiedyś w przyszłości kolejne, ale już pierwszy mamy, dlaczego Donald Tusk się zdecydował na reformę emerytalną.
Z tego, co wiem, bo miałem tutaj przyjemność też rozmawiać z profesorem Cęckiewiczem, ma też powstać książka o Resecie, więc będzie ciekawie. Panie profesorze, ja wiem, że z uporem maniaka to pytanie panu profesorowi przy każdej okazji zadaję. Zadam je kolejny raz. Oczywiście, jak się książkę czyta, nie ma się tego wrażenia absolutnie. Za jedną rzecz jeszcze szacunek muszę tutaj wyrazić dla pana profesora, że pan profesor otwarcie pisze, z jakiej perspektywy jest interpretatorem dziejów, to znaczy, jakie ma swoje osobiste poglądy. A to się bardzo rzadko polskim historykom zdarza, żeby jako ci interpretatorzy też dziejów, no bo taka jest w dużym stopniu rola historyka, próbują udawać całkowicie bezstronnych. Pan profesor to otwarcie mówi, co myśli o rzeczywistości społeczno-politycznej, jak ją widzi, czy jakby ją chciał widzieć. To jest bardzo ważna rzecz. Ale do czego zmierzam? Obracam się w środowisku historyków i często jest takie poczucie, czy wyrażana przez nich opinia, że no, sprawy muszą się odleżeć. Świadkowie historii najlepiej jak już by odeszli, już nic nowego od siebie nie dodadzą. Czy w postaci wspomnień, czy jakichś relacji, czy wypowiedzi radiowych, telewizyjnych, jakichkolwiek innych. A pan profesor bierze i siada książkę o bieżącej rzeczywistości. Nie boi się pan zarzutu, że jest pan publicystą?
Ale ja całe życie się z tymi zarzutami zmagam i ja nawet do pewnego stopnia je przyjmuję, dlatego że ja doceniam znaczenie perspektywy czasowej. Absolutnie nigdy bym się nie ośmielił kwestionować tej perspektywy. Ona ma swoje ogromne zalety, ale twierdzę, że ponieważ jest zapotrzebowanie na książki właśnie takie dotyczące współczesności, to dlaczego tylko dziennikarze mają to zapotrzebowanie wypełniać? Mogą też próbować to robić politolodzy, czego nie chcą robić, bo politolodzy piszą książki w innej konwencji, która mnie mniej się podoba, więc ja jako politolog z warsztatem historyka piszę takie właśnie rzeczy. I teraz co mogę powiedzieć na swoją obronę? Ano mogę powiedzieć na swoją obronę to, że jeśli ktoś będzie opisywał okres opisany w tej książce za powiedzmy 50 lat, będzie miał niewątpliwie dużo większy dystans do tego, co nie znaczy, że go będzie miał w 100%, bo mediewiści i starożytnicy też mają swoje sympatie i antypatie. Jak się czyta takie książki, to widać wyraźnie, kogo autor lubi i nie. To tak nawiasem mówiąc. Natomiast oni oczywiście będą mieli ogromną ilość dokumentów, których ja nie znałem, pisząc tą książkę, ale zarazem nie będą już mieli najmniejszych szans na kontakt ze świadkami i przede wszystkim nie będą czuli pewnej atmosfery, co jest istotne. Więc ja po prostu im dostarczam pierwszego przybliżenia, to jest jak pierwszy słój drzewa, które takie kiełkuje, a później będą pozostawać kolejne słoje. Ja, tak jest, mamy ileś książek o II Rzeczpospolitej. Ja nie kryję, że jestem wielkim fanem książki profesora Mędrzeckiego, Odzyskany śmietnik, który uważam za najwybitniejszą syntezę II Rzeczpospolitej z wszystkich, jakie powstały. Ona między innymi dlatego jest tak znakomicie wyważona, że powstała tyle lat po upadku II Rzeczpospolitej i że już dzisiaj naprawdę to nie ma kontekstu ani bieżącego, jak te wszystkie syntezy, które powstawały zaraz w czasie II wojny światowej, czy bezpośrednio po niej, ale nawet później przez cały PRL tak naprawdę trwała wojna o ocenę II RP. Komuniści to chcieli całkowicie przekreślić, wiadomo, emigracyjna historiografią próbowała wybielić z różnych rzeczy. Później na początku III RP Druga Rzeczpospolita w ogóle nie budziła specjalnego zainteresowania i dopiero teraz właśnie książka profesora Mędrzeckiego jest dla mnie wstępem do takiej rozumnej syntezy II Rzeczpospolitej, ale czy ona jest super obiektywna? Jest bardzo obiektywna, ale nie ma idealnie obiektywnych i ja sobie mogę wyobrazić, że ktoś napisze kolejne syntezy z różnych perspektyw innych niż profesora Mędrzeckiego i bardzo dobrze, no na tym historiografia polega i tym się różni od wymiaru sprawiedliwości, że w wymiarze sprawiedliwości, czego niestety dzisiaj się nam nie udaje osiągnąć, przeciwnie, jesteśmy na drugim biegunie, ale powinno się dążyć do tego, że na końcu mamy jeden wyrok, który nie podlega dyskusji, ale tak jest w wymiarze sprawiedliwości. W historiografii jest dokładnie odwrotnie. Nie daj Bóg, żebyśmy dożyli czasów, kiedy jest tylko jeden osąd historyczny jedynie słuszny. Nie. Historiografia się rządzi zupełnie innymi zasadami niż prawo, a więc mamy wielość poglądów, wielość stanowisk, których jedne odpowiadają czytelnikom bardziej, inne mniej, jedne książki się sprzedają lepiej, inne gorzej, jedne ujęcia niektórym bardziej odpowiadają, innym mniej. Natomiast ustalmy, no przecież jeśli wrócimy do pierwszego takiego wielkiego sporu w polskiej historii, a więc historii konfliktu króla Bolesława Śmiałego z biskupem Stanisławem, no to to wracało i wraca. I do dziś mogę sobie wyobrazić dwie książki na ten temat. Jedna biorąca w obronę króla, a druga biskupa. Już takich publikacji powstało wiele. I cóż w tym złego? Bardzo dobrze. I podobnie będzie z bohaterami tej książki. Oni wszyscy będą mieli w Polsce pomniki i ulice, chociaż walczą ze sobą bardzo mocno. I mam na to koronny dowód. Ja zawsze uwielbiam ten przykład. Wszystkim, którzy mówią, że to jest niemożliwe, polecam zawsze spacer traktem królewskim, gdzie idziemy od placu Trzech Krzyży i mamy pomnik Witosa. Później idziemy na plac na Rozdrożu, tam mamy ogromne nagromadzenie pomników, bo jest Ignacy Daszyński, Roman Dmowski i Wojciech Korfanty. I kończymy wycieczkę pod Belwederem, gdzie stoi Piłsudski, który i Witosa, i Korfantego wtrącił do więzienia, tak? No to ci panowie z tej okładki na razie się nie wtrącali do więzień, a nawet gdyby się powtrącali, to i tak będą mieli swoje pomniki i ulice.
Z tą perspektywą się zgadzam i uważam, że im szersza debata i szersza dyskusja, tym lepiej. A skoro debata i dyskusja, nie mogę ominąć tematu mediów, bo sam tutaj jestem też świadkiem historii i różne rzeczy przez kilkanaście lat swojej pracy widziałem. Byłem zwolniany, przywracany i tak dalej, i tak dalej. Do czego zmierzam? Dlaczego media publiczne w Polsce nie wyszły, po prostu nie wyszły? Dlaczego w niemieckiej telewizji jest takie pasmo około godziny 22, przed 22 są w stanie ze sobą spokojnie rozmawiać, nie wiem, dziennikarze Die Welt, Frankfurter Allgemeine Zeitung, każdej innej gazety? W Polsce jest tak, że albo jedna siła polityczna zwycięża, bierze wszystko, albo przychodzi druga siła polityczna i bierze wszystko, czasami także omijając lepiej lub gorzej prawo. Dlaczego tak się stało?
No tak się stało, bo to jest kwestia poziomu kultury politycznej w danym kraju. Są kraje o wyższej kulturze politycznej, gdzie właśnie nie obowiązuje zasada zwycięzca bierze wszystko, tylko zasada, że zwycięzca rozumie, że może być też za jakiś czas przegranym i próbuje się jakoś porozumieć z przegranym na temat nowego podziału tortu, czyli inaczej mówiąc, bierze oczywiście większość, no bo skoro wygrał, to mu się większość należy, ale nie bierze wszystkiego. Tymczasem ta książka jest opisem bardzo wielu walk o kontrolę nad mediami publicznymi, no przede wszystkim nad TVP, bo radio tu zawsze było w cieniu. Polska Agencja Prasowa tym bardziej. No więc te walki o TVP bywały bardzo burzliwe i jak mówię, na kartach tej książki jest sporo. I to się właściwie zaczęło w momencie, w którym system komunistyczny się załamał, bo ja akurat nie w tej książce, ale w książce od Mazowieckiego do Suchockiej, która jest bardziej szczegółowa, przytaczam spory i działania rządu mazowieckiego, żeby w TVP jednak obraz rządu był lepszy i pewnie pewne niezadowolenie, chociaż rządził nominat telewizją Mazowieckiego Andrzej Drawicz, którego jako żywo nie podejrzewałem, że mógłby Mazowieckiemu chcieć zaszkodzić, to i tak rząd był niezadowolony z tego, jaki jest jego obraz w ówczesnych wiadomościach świeżo powołanych w miejsce dziennika TVP. I później to się ciągnęło, aż po słynne historie, no na przykład z rządem Buzka, który był właśnie jedynym, który nie zdołał przejąć TVP, ale to nie dlatego, że nie chciał, tylko dlatego, że Unia Wolności, która współtworzyła koalicję z AWS-em, w sprawie mediów była w koalicji z SLD i nie chciała nowelizować przepisów i tak dalej, i tak dalej. No, mieliśmy sytuację choćby za pierwszych rządów Tuska bardzo zabawną, bo prawie 4 lata Donald Tusk czekał na przejęcie telewizji, bo weto prezydenta Kaczyńskiego mu to uniemożliwiało, a SLD nie chciało mu pomóc w obaleniu tego weta, bo się dogadało właśnie z PiS-em, tak, Samoobroną, Ligą Polskich Rodzin, która koalicja już wprawdzie rządowa nie istniała, ale w mediach jak najbardziej rządziła tam taka grupa właśnie bardzo egzotyczna, z kolei potwornie skłócona, bo w ciągu 2 lat się prawie 5 prezesów TVP zmieniło. To też jest opisane w tej książce. No i tak doszliśmy do czasów nam współczesnych, w którym media publiczne, i to jest z jednej strony przykre, ale z drugiej strony pocieszające, media publiczne są już na ostatniej prostej. Ta wojna o TVP, którą w tej chwili obserwujemy, jest moim zdaniem ostatnią tej rangi wojną, dlatego że spada ogólnie oglądalność telewizji, nie tylko TVP. I moim zdaniem do końca tej dekady żadna stacja telewizyjna, żaden program informacyjny, może jakiś jeden będzie z trudem przekraczał 1 000 000 oglądających. Natomiast mówiąc inaczej, za atrakcyjność dla polityków tego TVP spadnie radykalnie, no bo skoro różne portale internetowe będą miały po kilkaset tysięcy wejść, a będą bez porównania tańsze, to po co się mordować o kontrolę nad ogromnym kompleksem budynków na Woronicza, skoro tam jest, owszem, tam są gigantyczne archiwa, które są dobrym narodowym, jest tam narzędzia do robienia kultury wysokiej, ale do tej agitacji politycznej tych narzędzi będzie tam najmniej. I moim zdaniem to jest perspektywa optymistyczna, a mianowicie, że ten spadek znaczenia politycznego TVP może w przyszłości sprawić, że już nie będzie o co tak mocno walczyć. W związku z tym jest szansa, że na którymś etapie dojdzie do porozumienia polityków, że ograniczamy absolutnie do minimum programy informacyjne w TVP, ale za to inwestujemy z budżetu państwa w kulturę wysoką, więc programy edukacyjne, historyczne, kulturalne i tak dalej. I to jest perspektywa dla mnie rozwoju TVP, jaką ja widzę. Natomiast nie wierzę w możliwość jakiegoś racjonalnego podziału tego tortu, jeśli by TVP miała zachować obecne znaczenie, chociaż jakby ono już dzisiaj jest, moim zdaniem, przeceniane. No ale zobaczymy, co czas przyniesie.
Panie profesorze, też miałem taką ciekawą rozmowę zawodową z kolegą dziennikarzem, który już jest z pokolenia trzeciej RP, tak prawdę powiedziawszy, rocznikowo. Dla niego to, co ja jeszcze przeżywałem w PRL-u, czy w tym schyłku PRL-u, to jest już kompletna fikcja, coś, co może, co zna z części filmów dokumentalnych, programów, nie wiem, archiwalnych, czy z Misia, czy z innych filmów Stanisława Barei. Świat kompletnej fikcji, ale uderzyła mnie jedna rzecz, o której on do mnie to powiedział, że dla niego całe jego dorosłe de facto życie, od momentu, kiedy skończył w zasadzie gimnazjum, już był w szkole średniej, towarzyszy mu wojna PiS-PO. W zasadzie to przypadało na kilkanaście lat jego dorosłego życia, wchodzenia w życie zawodowe. Nie ukrywam, że książkę zacząłem czytać od rozdziału rządy Kaczyńskiego, czyli tego wszystkiego, co jest nowym elementem, i dopiero potem cofnąłem się do początków. No właśnie, czy my jesteśmy skazani na postępującą polaryzację między tymi dwiema głównymi partiami politycznymi?
Tak, moim zdaniem jesteśmy skazani, dlatego że te partie na tym zbudowały swoje znaczenie, że się osadziły w roli tych dwóch biegunów polskiej polityki. No i żeby utrzymać tą rolę, muszą nieustannie eskalować napięcie, bo jeżeli nie, to groziłoby im sytuacja, że część wyborców, którą oni kontrolują, a łącznie kontrolują około 2/3 ogółu głosujących. Czasem bywało nawet, że to były 3/4, to więc to się między 2/3 a 3/4 ogółu głosujących tak to oscyluje, więc żeby ich utrzymać przy sobie, no muszą nieustannie ten konflikt eskalować, bo to powoduje, że większość jest poddana wyborców takiej ogromnej presji, że się opowiada po jednej bądź po drugiej stronie i na razie nie widać, żeby to się miało skończyć, te wybory w roku 2023, tylko to potwierdzają. Tutaj ewentualną zmianę zauważymy po raz pierwszy przy wyborach prezydenckich. To będzie bardzo proste. Mianowicie od 2005 roku we wszystkich dotychczasowych wyborach prezydenckich zawsze w drugiej turze ściera się kandydat PiS-u z kandydatem Platformy. Jeśli by miało dojść do starcia kogokolwiek innego, to znaczy nie byłoby w drugiej turze wyborów prezydenckich 2025 bądź kandydata PiS-u, bądź kandydata Platformy, to by mogło oznaczać początek końca czegoś, co się nazywa duopolem. Natomiast jeśli się tam zetrą ci dwaj albo ci dwoje, to sprawa będzie jasna. Duopol trwa, ma się dobrze, a reszta to są opowieści z mchu i paproci różnych politologów, którzy tam wieszczą, tak jak ja, że się duopol kiedyś może skończyć. No kiedyś się wszystko kończy, ale to jest taki twardy miernik jego kondycji. I tyle. No, wie pan, a to, że jest część wyborców tym zmęczona, no tak, no to jest ta 1/4 bądź 1/3, która dramatycznie szuka innych partii od partii Razem. No akurat ona była w koalicji lewicowej, to jest zły przykład, ale tu przykładem jest Trzecia Droga, takim najpoważniejszym, czy na prawicy Konfederacja. I to są ci, którzy próbują jakoś uciec od tego duopolu, ale on na razie jest ciągle bardzo silny.
No to jest jeszcze jedna kwestia, która jest z kolei widoczna, jak zaczyna się książkę czytać od początku, czyli od roku 89, to znaczy pewnego wyrastania polskich elit politycznych bądź z PZPR-u, co zaowocowało szybkim powrotem środowiska politycznego, które się z owego PZPR-u wywodziło, czyli SLD, do władzy, bądź tak zwana elita solidarnościowa. Czy Szymon Hołownia, były dziennikarz, były prezenter telewizyjny, jest przełamaniem, czy też już tym nowym pokoleniem trzeciej RP polityków, którzy mogą wyrastać zupełnie z innych grup i środowisk? W jakimś sensie, bo przyglądam się temu środowisku od strony realizacji takich bardzo prostych postulatów, ale nie banalnych. Mam tutaj na myśli Razem, czyli nie wiem, dobrze funkcjonujące koleje, przedszkola, żłobki, drogi, biblioteki miejskie. Czy innymi słowy, czy powstanie zupełnie nowe środowisko, gdzie ten podział wywodzenia się bądź jednej, bądź drugiej grupy politycznej, jeszcze zakorzenionej przed 89 rokiem, czyli w PRL-u, czy to też już jest za nami?
Znaczy oczywiście w sensie biograficznym ten podział postkomunistyczny się tak naprawdę zaczął kończyć od 2005 roku. Dlaczego? Dlatego, że ci z tą biografią PZPR-owską zaczęli słabnąć. Oczywiście można iść w takim kierunku, jak prezes Jarosław Kaczyński poszedł, który wymyślił kategorię późnego postkomunizmu i zakwalifikował do tego obozu Platformę Obywatelską, ale powiem zupełnie wprost, mnie to kompletnie nie przekonuje, że Bogdan Borusewicz jest przedstawicielem formacji późnego postkomunizmu, więc ja to traktuję jako pewne intencjonalne przypisanie obozu sobie przeciwnego do wrzucania go do worka z postkomunistami. W moim przekonaniu i Platforma, i PiS to są formacje postsolidarnościowe i tak zresztą taki tytuł ma ta część od 2005 roku. I tam jest 2005 do znak zapytania, bo nie wiem, kiedy się podział postsolidarnościowy skończy, ale dzisiaj jesteśmy w epoce podziału postsolidarnościowego. To owszem, obóz dawny postkomunistyczny, jego resztki, Włodzimierz Czarzasty może być takim symbolem, zostały inkorporowane do obozu Koalicji Obywatelskiej jako ich sojusznik. To prawda, no ale biograficznie ludzi z przeszłością PZPR-owską się i w otoczeniu Jarosława Kaczyńskiego da znaleźć, tylko że oni tam też nie odgrywają istotniejszej roli. Więc to jest jakby w sensie historycznym, to się właśnie na naszych oczach kończy. Natomiast pytanie, co nowego, kto nowy? No, zapytał pan o Szymona Hołownię. Szymon Hołownia jest na razie aspirującym do roli kogoś, kto mógłby tutaj troszkę namieszać, ale już paru takich aspirantów było, że przypomnę Pawła Kukiza z jednej strony, z drugiej strony Janusz Palikot też próbował coś namieszać, Ryszard Petru. Więc była cała grupa różnych polityków z różnych stron i z lewa i z prawa, którzy próbowali ten duopol podważyć, ale on się na razie ma świetnie. Oni wszyscy, jak wiemy, albo zostali wyeliminowani z polityki albo zwasalizowani jak Ryszard Petru i dzisiaj to, czy Paweł Kukiz, który przecież też się okazał na końcu wasalem Kaczyńskiego, więc widać, że na razie nie ma mocnych na bądź Platformę i PiS. Zobaczymy, jak pójdzie Szymonowi Hołowni w wyborach prezydenckich, ale chcę też powiedzieć jasno, że to nie jest tylko problem jednego człowieka, to jest problem jego zaplecza, dlatego że dzisiaj największym problemem Polski 2050 jest to, że ona właściwie nie bardzo się różni w sensie takiej masowego odbioru od Platformy Obywatelskiej. Pan zechciał powiedzieć, że oni tam mają taki plan modernizacyjny. No dobrze, ale Platforma też mówi, PiS chce mieć przedszkola i drogi i sprawniejszą służbę zdrowia. Nie, tu musi być coś oryginalnego, coś innego. Tak jak my wiemy, czym się zasadniczo różni PiS od Platformy, tak Polska 2050 musi mieć program, który ją w istotny sposób będzie odróżniał od Platformy Obywatelskiej. Na razie tego nie ma. Ma Szymona Hołownię, ale nie ma programu. Musi mieć parę... Przez program nie rozumiem oczywiście grubej książki, której nikt nie przeczyta, ale pewien projekt polityczny, który ją wyraźnie odróżni. I tutaj nie kryję, że ja jestem bardzo ciekaw, czy takim projektem nie będzie decentralizacja Polski, dlatego że jest taki projekt polityczny, którego jestem współautorem na stole. Nikt na razie z sceny politycznej nie chce się do niego przyznać, wszyscy go szerokim łukiem omijają, no bo on jest niewygodny, bo on by wymagał zmian ustrojowych, wszystkim wymagałby zmiany konstytucji, a tutaj absolutnie PiS i Platforma są dzisiaj na takim etapie, że się na żadną reformę konstytucyjną nie zgodzą. No ale być może zmierzamy powoli za sprawą burzliwej koabitacji, która się dopiero zaczęła, do takiego już zablokowania kompletnego systemu, że bez reformy konstytucji się nie obejdzie. To czas pokaże. Myślę, że tutaj najbliższe półtora roku będzie decydujące. Natomiast jak powiadam, na razie Szymon Hołownia, owszem, zrobił spektakularną karierę, bo nie będąc jeszcze posłem, nagle został posłem, ale przypomnę, że wtedy się wszyscy zachwycali po raz pierwszy, ktoś został posłem i od razu marszałkiem Sejmu. To jest nieprawda, bo podobna była rola Macieja Płażyńskiego, marszałka Sejmu trzeciej kadencji. On też nie był do 97 roku posłem, ale za to był wojewodą gdańskim, bardzo popularnym, w związku z tym dostał rekordową liczbę głosów w 97 roku i go wybrano na marszałka Sejmu.
No to jest jeszcze taka kwestia. To mi się rzuciło w oczy, kiedy czytałem pana książkę i pojawia się kwestia powrotu nauki i religii do szkół. Tam pada procentowo liczba ponad 95% uczniów, którzy owego powrotu religii do szkół chcieli. Sami politycy ustami byłego wiceministra kultury, politycy PiSu Jarosława Sanina przyznają się do tego, że protest z 2020 roku był bardzo kosztowny politycznie, czyli protest na temat wypowiedzi Trybunału Konstytucyjnego o tak zwanej aborcji eugenicznej, który wyprowadził masę osób na ulicę, głównie kobiet. No, że tutaj była to sytuacja bardzo trudna. Pamiętam jeszcze okresy, gdzie polska polityka żyła, jeśli tak można to sformułować, od wizyty Jana Pawła II do wizyty Jana Pawła II. I jeszcze skoczę do innego świadectwa, czyli rozmowy Teresy Tarańskiej z Jakubem Bermanem, gdzie sam Jakub Berman, przyznaje się Tarański, no to już były co prawda lata 80., tak, nie wygraliśmy z Kościołem, nie udało nam się. I jeszcze dorzucę jeden kwiatek do tego bukietu, czyli promemoria samego Wyszyńskiego, który doskonale jak gdyby relacjonuje to, w jaki on sposób patrzył na PRL, czym był PRL, na temat konieczności rozmowy z komunistami. Sam o tym jasno i głośno mówi, że jak będzie trzeba, to będzie i z Bierutem rozmawiać i rozmawiał. Jak będzie trzeba, to będę z Gomułką rozmawiać. Rozmawiał, co prawda to były najtrudniejsze chyba rozmowy w tej karierze, ale teraz tom z 71 roku na przykład pokazuje bardzo ciekawe jego relacje z pierwszym sekretarzem, towarzyszem Edwardem Gierkiem. Krótko mówiąc, czy my jesteśmy skazani na pójście drogą Zachód? To znaczy pełna sekularyzacja, laicyzacja, wszystkie procesy, które również wpływają na obyczajowość Polaków. No, w tej chwili to się odbija na przykład fatalnie na demografii, co w ogóle też nie jest, pan tutaj profesor mówi o zmianach ustrojowych. Demografia od 15 lat, statystycy z SGH alarmują, że jesteśmy na równi pochyłej w dół. To kompletnie do debaty politycznej się nie przebija. Krótko mówiąc, czy my jesteśmy skazani na pójście wieloma błędnymi drogami Zachodu, żeby za jakiś czas się ocucić i powiedzieć, nie, no nie tędy droga?
To jest strasznie szeroki temat, ale ja może zacznę od tego kościoła. To znaczy, w ogóle to zareklamuję, niebawem na moim kanale będzie taki odcinek Wyszyński kontra Gomułka, gdzie opowiem właśnie o tym pojedynku dwóch najsilniejszych osobowości epoki PRL, bo to rzeczywiście był bardzo ciekawy konflikt, który Gomułka przegrał. Dlaczego? No dlatego, że właśnie wpisywał się on generalnie w kurs mocno represyjny komunistów wobec kościoła katolickiego, a większość Polaków to przy kościele tylko umocniło, bo jeżeli oni nie bardzo lubili władzę komunistyczną, a kościół był jedyną instytucją, która zachowała niezależność, no to próby jej ograniczania budziły w oczywisty sposób sympatię i sprawiły, że powstało złudzenie jakiejś totalnej katolickości Polaków i ich ogromnej religijności, co oczywiście apogeum osiągnęło za sprawą początku pontyfikatu Jana Pawła II. Wtedy, pamiętam, była taka fala nawróceń, zwłaszcza w szeregach inteligencji, która dotąd niespecjalnie się z kościołem czuła związana. No i później kościół wszedł w trzecią RP triumfalistycznie i zaczął odcinać kupony od dziedzictwa i kardynała Wyszyńskiego i papieża Jana Pawła II. I tak się w tym odcinaniu kuponów od tych dwóch wielkich ludzi kościoła zauroczył, że przespał moment, przed którym zresztą Jan Paweł II ostrzegał, że wkracza do Polski cywilizacja zachodnia bardzo laicka, odległa od chrześcijaństwa i że to będzie miało konsekwencje, no chyba, że kościół spróbuje się temu jakoś przeciwstawić. No niestety część ludzi kościoła uznała, że jedynym skutecznym sposobem jest zastosowanie metod natury administracyjnej, czyli prawo, wartości chrześcijańskie w telewizji wpisane do ustawy i państwo ma nas bronić, ma nas, czyli kościoła, naszych wartości bronić, ma nam zapewnić dobrobyt materialny, a więc komisja majątkowa na czele z SBK-iem jako reprezentantem komisji kościelnej, a później już tylko ciąg afer i skandali, co musiało doprowadzić do tego, co mamy dzisiaj, czyli głębokiego kryzysu i szanse dla kościoła leżą w jego szeregach. To znaczy, jeśli kościół się w Polsce może odrodzić, to musi się zacząć jest to bardzo scentralizowana struktura, od naprawy na górze. Czyli mówię tutaj o głowie polskiego episkopatu, o całym episkopacie. Mam wrażenie, jak słucham większości biskupów, że oni kompletnie już nic nie rozumieją, w jakiej są sytuacji. Niektórzy księża szeregowi, z którymi rozmawiam, mam wrażenie, że rozumieją, no ale nie są w stanie niczego zmienić, bo góra nie pozwala. W związku z tym kościół musi mieć 40 lat chudych, bo ja twierdzę, że wraz z wybuchem II wojny światowej zaczęło się mniej więcej 40 lat chudych dla kościoła, skończyły się z wyborem Karola Wojtyły na papieża i zaczęło się 40 lat tłustych, które się skończyły właśnie gdzieś w okolicach tego roku 2020, o którym pan zechciał wspomnieć, nieszczęsnego wyroku Trybunału zaostrzającego prawo, i tak już bardzo surowe prawo antyaborcyjne w Polsce. I tak oto nadgorliwość fundamentalistów religijnych obróci się przeciwko Kościołowi i jego doktrynie w najbliższych latach, bo przyspieszy pewne procesy. Natomiast ja sądzę, że potrzeba religijna jest naturalną potrzebą wielu ludzi. W Polsce tą potrzebę będzie realizował przede wszystkim Kościół katolicki, bo ja nie sądzę, żeby się tutaj rozprzestrzenił buddyzm, ani nawet islam, wbrew strachom niektórych. W związku z tym myślę, że Kościół będzie funkcjonował, no tylko, że na znacznie ograniczonym zakresie niż to było przez ostatnich kilka dekad, bo to było w sposób nienaturalny skutek splotu czynników, o których wspomniałem, podciągnięte w górę. Ale ja sądzę, że wizja takich kompletnie wszystkich pustych kościołów, którą znamy z Europy Zachodniej, nam jeszcze nie grozi. Natomiast pewnie w niektórych rejonach będą puste kościoły, czy wreszcie kościół będzie musiał część nieruchomości sprzedać, żeby utrzymać inne. I bardzo dobrze. Najwyższa pora, żeby kościół zaczął myśleć w sposób ekonomiczny, bo ekonomia wszystkich powinna obowiązywać.
No to ostatnia kwestia, panie profesorze. Poruszona też wielokrotnie w tej książce, zwłaszcza jak pan pisze o okresie przygotowawczym wejścia Polski czy do Unii Europejskiej, ale przede wszystkim do NATO. I tutaj są takie paradoksy. Ostatnio tutaj punktowałem te paradoksy w rozmowie z profesorem Cęckiewiczem, że tak, Czesław Kiszczak, jak wiemy dzisiaj po odtajnieniu tak zwanego zbioru zastrzeżonego, nawiązał kontakty z CIA, żeby było śmiesznie. A to Leszek Miller i Aleksander Kwaśniewski wprowadzali nas do tych struktur międzynarodowych. Mało tego, Leszek Miller przymuszony przez między innymi jeszcze żyjącego wówczas Zbigniewa Brzezińskiego musiał dokonać wszystkich ruchów, także natury legislacyjnej, żeby wybielić postać pułkownika Kuklińskiego. Do czego zmierzam?
Sprostujmy, nie tyle wybielić, co zrehabilitować.
Znaczy zrehabilitować, przepraszam. Posłużyłem się takim językiem postkomunistycznym, celowo. Dziękuję, że pan profesor to wyłapał. I teraz taka kwestia. O czym pan mówi w książce, którą pan wydał w Nowej Konfederacji, która jest taką książką wywiadem rzeką z panem, która była pisana jeszcze w obliczu wojny na Ukrainie, więc trochę inna była atmosfera i w Polsce, i w Europie, jak patrzyliśmy na to, co się dzieje za naszą południowo-wschodnią granicą. Ale czy nasze położenie Polski obliguje nas do czegoś? Czy ta polityka w Polsce powinna w sposób szczególny być prowadzona? Nie ukrywam, że z różnych powodów jestem zainteresowany miłośnikiem w ogóle badania służb, ich sposobów działania, metod, prace operacyjne, pozyskiwania informacji. Zawsze pod tym względem mnie fascynował Izrael jako coś, co powinno funkcjonować w Polsce. Znaczy pewien model myślenia w ogóle o państwie, które leży w tak szczególnym miejscu, że musi mieć oczy i uszy dookoła głowy. Niestety te reformy w służbach też się jakoś nie mogą powieść. Ostatnia reforma, która się dokonała się jeszcze za czasów ministra Zbigniewa Siemiątkowskiego i w zasadzie trwa do dzisiaj, mimo że się świat zmienił. Czytając ostatnio Sabataja Szawita, na przykład sam Szawit mówi, że w Mosadzie co 5 lat jest tąpnięcie. Trzeba wywrócić w ogóle cały paradygmat myślenia o świecie, wszystkie sposoby w ogóle myślenia mentalnego oficerów odwrócić, bo po prostu świat się zmienia. No i my leżymy w tym specyficznym miejscu i mam czasami takie wrażenie, że wszyscy zachowują się łącznie z klasą polityczną, jakbyśmy byli, nie wiem, na Jamajce albo na Dominikanie. Że oto tam jakieś zachodnie struktury nam wszystko tam zapewnią, dobrobyt, spokój, szczęśliwość. Chyba tak nie jest. Jak pan profesor widzi?
Wie pan, znaczy zacznijmy, że pan trochę idealizuje Izrael. Ja też zresztą miałem znacznie lepsze mniemanie do października ubiegłego roku. To jednak pokazało, że Mossad czy inne izraelskie tajne służby się nie sprawdziły, bo gdyby miały, albo inaczej, gdyby wykorzystały tą informację o tym ataku, no to nie byłoby tylu ofiar i być może nie byłoby takiej konieczności wkraczania do Strefy Gazy i nie działoby się to wszystko, co się tam w tej chwili dzieje. Natomiast zostawmy Izrael, bo rzeczywiście zgadzam się, że to państwo jednak mimo wszystko jest lepiej zorganizowane od polskiego, chociaż ma też te same problemy, choćby z sądownictwem, co u nas, może u nas to poszło znacznie dalej, ale co do zasady ja się generalnie zgadzam, że Izrael w wielu sprawach jest lepiej zorganizowany. Dlaczego? No bo podlegał rzeczywiście ogromnemu zagrożeniu, podlega cały czas. Otóż w Polsce tego poczucia zagrożenia od momentu, jak weszliśmy do NATO i do Unii Europejskiej, mam wrażenie, że ono prysło. Jeszcze w latach 90. ono się utrzymywało, stąd jeden z rozdziałów, czy część w ogóle tej mojej książki ma tytuł Ucieczka ze Wschodu. Dopóki uciekaliśmy, to czuliśmy się zmobilizowani do szeregu zmian, reform i tak dalej, ale jak już uciekliśmy, prawda, znaleźliśmy się w przystani natowskiej i przystani unijnej, to klasa polityczna jakby uznała, okej, dojechaliśmy i teraz pora na wczasy. I mam wrażenie, że od 2004 roku większość polskiej klasy politycznej udała się na wczasy. Oczywiście, niektórzy się nie udali, ale niestety reformy, jakie nam zafundowali, były nieudane. Ja o tym piszę tu, zwłaszcza cały projekt PiSu, moim zdaniem przegrał, dlatego że był od początku oparty na błędnych diagnozach, a przede wszystkim na błędnej terapii, to znaczy nie da się w takich realiach, jakie mamy, także w związku z wejściem Polski do Unii Europejskiej, doprowadzić do tego, do czego w istocie rzeczy próbował doprowadzić rząd PiSu, czy na przykład całkowitej wymiany korpusu sędziowskiego, bo do tego się reformy pana Ziobry sprowadzały. Nie da się też wielu innych rzeczy zrobić, natomiast można spotęgować chaos i to się właśnie doskonale niestety udało. I podobnie z innymi sprawami, podobnie ze służbami specjalnymi. No, nie można tworzyć nowych służb specjalnych, stawiając na ich czele polityka. A tak się stało z Centralnym Biurem Antykorupcyjnym. O ile ja sam projekt CBA uważałem za celny i udany, to nie przekonuje mnie powoływanie jako szefa pierwszego CBA byłego posła. Nawet jeżeli on słynął z krystalicznej uczciwości, to mnie nie, po prostu nie przekonuje, bo to jest rodzaj grzechu pierworodnego i to się później zemściło. I tak dalej, i tak dalej. Musielibyśmy iść obszar po obszarze i zobaczylibyśmy, jak te niestety różne reformy się nie udawały, bo często już na samym starcie były obarczone grzechem pierworodnym, ale też oczywiście były sukcesy. No. Były sukcesy także i po 2004 roku i podam jeden przykład, który jest moim ulubionym, bo on jest taki spektakularny, wyrazisty. To jest oczywiście projekt zainicjowany, tu przed chwilą skrytykowałem prezesa Kaczyńskiego czy premiera Kaczyńskiego, teraz go pochwalę. To jest oczywiście inicjatywa budowy gazoportu, która była kontynuowana w czasach rządów Platformy i dzięki temu pod drugimi rządami PiSu można było gazoport otworzyć, nawet imię Lecha Kaczyńskiego mu nadać i on Polsce dobrze służy. I ten gazoport jest taką miniaturką przykładu pewnego ważnego niezwykle dla Polski infrastrukturalnego przedsięwzięcia, które tylko dlatego przetrwało, bo obie zwaśnione strony zechciały to zaakceptować i kontynuować. Jaki z tego wniosek? Otóż w Polsce się mogą udać tylko te rzeczy, co do których obie strony się dogadają. I znowu mamy tu konkretny przykład, który teraz będziemy mogli obserwować. To jest oczywiście polska armia i te zmiany, które PiS zapoczątkował na podstawie ustawy o obronie ojczyzny, którą, przypomnę, głosował praktycznie cały Sejm. Czyli także i opozycja sprzed 2023 roku też to poparła, z Platformą Obywatelską włącznie. Na tej podstawie rozpoczęto ogromny program modernizacji polskich sił zbrojnych i mam nadzieję, że on będzie kontynuowany. Zapewne nie będzie kontynuowany w 100%, tak jakby to sobie minister Błaszczak wymarzył, no ale nie przypadkiem minister Błaszczak odpowiada za jedną z największych porażek PiSu przed 15 października, czyli dymisję dwóch najważniejszych generałów Wojska Polskiego na tydzień przed wyborami, a to byli zresztą, zdaje się, generałowie, których on wypromował. Więc to taki kamyczek do ogródka ministra Błaszczaka, no ale to nie znaczy, że wszystkie umowy, które podpisywał, są złe. Przeciwnie, uważam, że większość jest racjonalna i trzeba po prostu je kontynuować.
Proszę Państwa, zachęcam do sięgnięcia po książkę. To jest zupełnie inna książka niż poprzednie. Oczywiście dużo elementów z tej książki pojawia się w poprzednich. Przede wszystkim duży, ogromny rozdział poświęcony latom 2015-2023. I zachęcam, bo jestem wielkim miłośnikiem kanału Dudeko Historii, do oglądania pana profesora także w internecie. I bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam Państwa, pana.